Bardzo się cieszę, że mogę stanąć przed Wami, chociaż czuję dość dużą odpowiedzialność. Chciałbym dzisiaj kontynuować historię, które w środę kontynuuje nasz pastor, czyli historie biblijne. Historie biblijne Starego Testamentu, które nie tylko są historią Izraela, czy państwa żydowskiego, tego jak Bóg prowadził swój naród, jaki jest Boży plan, ale także objawiają Boży charakter, takie wspaniałe Boże cechy, także są dla nas taką konfrontacją z naszym życiem. I w wielu sytuacjach, z którymi się dzisiaj spotykamy, te historie jakby, no, z tymi historiami możemy się skonfrontować i widzimy różnego typu rozwiązania, albo możemy się nauczyć określonych postaw. Biblia jest pełna wspaniałych Bożych bohaterów, ludzi, dzieci Bożych oddanych naszemu Panu. I dzisiaj chciałbym też takiego bohatera wymienić, czytając Biblię. Kiedyś już dawno, dawno temu, czytając taki fragment, jeden mnie bardzo mocno zainspirował i przez ostatnie kilka dni tak się troszkę rozkoszowałem tymi fragmentami. Jak wróciłem do tego, taką wielką radość z tego miałem. Dzisiaj będę chciał mówić o takim znanym bohaterze, Hiskiaszu. Kojarzycie, pamiętacie także tego bohatera Starego Testamentu. Ja nie jestem biegły wykładowcą w Starym Testamencie, także, ale mam nadzieję, że niedociągnięć jakichś istotnych nie będzie, ale chciałbym Was tym przesłaniem troszkę zainspirować, na pewno zachęcić i na pewno chciałem, aby w naszej postawie, w naszej codzienności, żeby przyjąć pewne właśnie może postawy, które miał Hiskiasz w swoim życiu. Pewne decyzje podjąć może, które Hiskiasz podejmował. Tak generalnie ten obszar życia Hiskiasza to jest trudny czas, to jest bardzo trudny okres narodu żydowskiego. To jest okres około 550 lat po wybudowaniu świątyni Salomona. To jest kilkanaście pokoleń, czy nawet ponad 20 pokoleń królów, którzy nastąpili po Salomonie. To jest jeszcze okres przed niewolą babilońską, więc jest to okres, w której w miarę w takiej wolności ten naród funkcjonował. Natomiast jest to już okres, w którym no, ten naród żydowski podzielił się na naród izraelski, który w tym czasie, kiedy żył Hiskiasz, już został uprowadzony do niewoli asyryjskiej, czy był uprowadzany, tam już następowała ta okupacja tego terenu, i drugiego narodu, narodu Judejczyków, którzy zamieszkiwali Jerozolimę i tą południową część Palestyny. I właśnie w tym królestwie Judy panował także i Hiskiasz. Hiskiasz był, tak jak wspomniałem, czy pochodził z pokolenia królów judzkich. Tak, był kolejnym powołanym na króla Judy. I czytamy o nim aż w trzech księgach. To też mnie tak zaskoczyło, bo przyznam, że może nie wchodziłem w to aż tak bardzo, tym bardziej, że nie miałem odniesienia bezpośrednio, ale możemy o nim przeczytać w drugiej Księdze Królewskiej od 18 rozdziału, w drugiej Księdze Kronik od 29 rozdziału i w Księdze Izajasza, dlatego że to był też okres, kiedy Izajasz swoją służbę sprawował od 36 rozdziału. Też czytamy tam historię Hiskiasza, jego panowania, jego sukcesów, jego porażek. I zaczyna się w ten sposób. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. 29 lat panował. Wiecie, z perspektywy tych wielu setek, czy już teraz tysięcy lat narodu izraelskiego, 29 lat to jest naprawdę bardzo niewiele. Czy można coś istotnie zmienić w ciągu 29 lat? Każdy z nas, mam ufność i wiarę, będzie miał jeszcze okres przed sobą dłuższy. Tego każdemu życzę, tak? My mówimy już o wieczności, ale mówię tutaj, na ziemi, tak? Aby mógł mieć wpływ na rzeczy, które się wokół niego będą działy. Hiskiasz miał 25 lat, kiedy został jakby zarejestrowany, zauważony, zapisany w księgach i wtedy objął władzę królewską. I od tego momentu zaczęło się jego panowanie. Panował 29 lat i w tym okresie wydarzyły się pewne rzeczy, które były niesamowicie istotne i ważne dla narodu Judejczyków czy dla Izraelitów. Ja rozważając Hiszkasza, tak się zastanawiałem, z jakiego punktu on startował, w jakim miejscu on się znajdował, jakie były okoliczności, w których on żył. Cztery pokolenia wstecz przed nim jego dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie to także byli królowie. I Boże Słowo mówi, że ci pradziadkowie czynili to, co prawe w oczach Pana. Ale nie wszystko czynili prawe to, co w oczach Pana. Jego dziadek, Uzjasz, pisze tak. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak uczynił Uzjasz, jego ojciec, jednak świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. On to zbudował górną bramę świątyni Pana. Więc przez kilka pokoleń z rzędu królowie Judy oddawali chwałę Panu, natomiast no, nie walczyli, nie znosili tego bałwochwalstwa, które bardzo intensywnie zaczęło się rozwijać na tych obszarach, a było to związane z pewnymi działaniami takimi okupacyjnymi Asyryjczyków w tym okresie. Asyria to było wtedy potężne królestwo, król asyryjski miał potężną władzę, podbijał wszystkie narody, do których tylko docierał. Właśnie pobił Izraelitów i wszyscy o tym mówili. No, wszędzie była jakaś taka bojaźń przed tym królem. I jego ojciec także, ojciec Hiskiasza, Achaz, także w tej takiej niewoli asyryjskiej był jakby no, wychowany, poddany, był lennikiem króla asyryjskiego, płacił mu daniny, podatki i każdą sytuację, która stwarzała dla niego niebezpieczeństwo, kiedy inny najeźdźca chciał najechać na kraj Judy, wtedy Achaz natychmiast zwracał się do króla asyryjskiego o ochronę, tak? I ten mu dawał ochronę, ten o niego tam dbał. Ale ta sytuacja, ta taka okupacja, to lenistwo wpłynęło niesamowicie na bałwochwalstwo w tym narodzie izraelskim. I w takim środowisku wyrastał Hiskiasz. Kiedy czytam o Achazie, o ojcu Hiskiasza, pisze, że Achaz przez 16 lat władał Judą. Przez 16 lat, po czym przejął po nim później królowanie Hiskiasz. Czyli te 16 lat od tego wieku 9, tak, do 25, Hiskiasz wychowywał się w momencie, kiedy panował jego ojciec, król, tak, Achaz. To był ten okres. Ale kiedy czytamy historię Achaza, jego ojca, to posłuchajcie, co tutaj pisze. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie, lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga, tak jak Dawid, jego praojciec. Czyli Hiskiasz nie miał bezpośrednio tego wzorca, jakim byli jego dziadkowie, tak? Achaz zupełnie odmiennie zachowywał się, zupełnie odmiennie traktował naszego Pana niż jego dziadkowie. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet, pisze dalej, własnego syna oddał na spalenie. Jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Wiecie, nie wiem, być może to był właśnie pierworodny Achaza, tak? Brat Hiskiasza. To na pewno musiało mieć znaczenie w życiu Hiskiasza. Żyjemy w takim kraju, Ja tak troszkę nawiążę teraz do tego, co nas otacza. W którym może o Bogu bardzo dużo się mówi. Mamy potężną ilość kościołów w naszym kraju. Tak naprawdę Polacy są gorliwi za Bogiem. Oni naprawdę pragną Boga i Go szukają. Brakuje poznania, brakuje prowadzenia, brakuje prawidłowego przywództwa, brakuje też czegoś, co jest taką wspaniałą inspiracją. Brakuje obecności Ducha Świętego w sercach tych ludzi. Poznania tego, że Duch Święty może ich poprowadzić, odsłonić pewne tajemnice. Tamten czas, tamten obszar też był takim obszarem, w którym ludzie Boga znali. Oni wiedzieli, że należą do narodu wybranego. Natomiast to przywództwo, przykład, który płynął z góry, wcale nie inspirował do tego, nie zachęcał, nie rozwijał do tego, żeby Bogu się podobać. Ale Hiskiasz przyjął postawę zdecydowanie inną. I ufam, że to obecność Pana w jego sercu sprawiła. Może ból, który przeżywał od samego początku, może problemy nawet z sobą, które być może miał ze względu na dzieciństwo, które przeżywał. Może to spowodowało to, że on zdecydował się od samego początku swojego królowania mieć zupełnie inne podejście do Pana, do Boga, do wiary, do ufności, do tego, komu zawierza. Czytamy w drugiej Księdze Kronik takie wersety, 29 rozdział, 3 werset. On to, mówimy o Hiskiaszu, w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Jego ojciec Achaz nie dość, że wyprzedał wszystko i oddał wszystko, co było w świątyni, to jeszcze zamknął bramy, zgasił kadzielnice, przestali składać ofiary i to było powodem też takiego Bożego gniewu, takiego zasłonięcia Bożego oblicza przed tym narodem. Ale Hiskiasz, kiedy objął panowanie, widział, że najważniejsze, co należy zrobić, to należy wrócić do Boga. Kiedy my wychodzimy z ciemności, kiedy Bóg zaczyna dotykać naszego życia, kiedy widzimy, że jest ktoś, kto panuje nad nami, panuje nad tym światem, kiedy przychodzi do nas świadomość Bożego istnienia, to pierwsze, co chcielibyśmy zrobić, to oczyścić się przed Bogiem i sprawić, żeby atmosfera, która nas otacza, też była czysta, żeby atmosfera naszych domów była czysta, żeby mieć taki swobodny, prosty dostęp do naszego Pana, do naszego Ojca. Tak samo było w sercu Hiskiasza. On wiedział o tym, że ze względu na grzechy tych poprzednich pokoleń coś musi się stać, coś musi przezwyciężyć, musi przyjąć jakąś zdecydowaną postawę, żeby zaczęło się cokolwiek w ogóle w życiu, nie tylko jego, ale całego narodu zmienić. Tak naprawdę żyli pod presją najazdu asyryjskiego. Bardzo się tego najazdu bali, bo Asyria już w tym momencie zapanowała wszystkie kraje, wszystkie narody wokół. Brakowało im tylko Judy i Jeruzalemu. Hiskiasz podjął się bardzo trudnego zadania, żeby odbudować całą służbę Bożą. To, co rozpoczął, to najpierw powiedział: usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Tak jest też i w życiu naszym. Tak naprawdę nie pójdziemy ani krok dalej, choćbyśmy tutaj spędzali ileś tam czasu, naprawdę dużo. Jeżeli nie wrócimy do naszych domów i nie usuniemy od fundamentu tego, co tak naprawdę nas troszkę od Boga oddziela, rzeczy, do których się może przyzwyczailiśmy, problemy, w których tkwimy, spojrzenie na innego człowieka, to mogą być także i sprawy przeszłych pokoleń. Potem wyraźnie powiedział narodowi izraelskiemu i tych, których powołał do lewitów, do oczyszczenia świątyni: zamierzam zawrzeć przymierze z Panem Bogiem Izraela. Jednoznaczna deklaracja Hiskiasza. I woła do nich: nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary. Pamiętajmy o tym, że jeżeli powołuje Bóg kogokolwiek, to ta postawa nasza powinna być coraz bardziej rozwijająca się, coraz bardziej gorliwa, coraz bardziej ochotna. My my mamy taką tendencję z biegiem czasu, że coraz bardziej się studzimy. Nie tylko nasza miłość stygnie, ale i nasze zaangażowanie stygnie. Nasza chęć pracy dla służby, dla Królestwa Bożego czasami ostyga. Może nie powinienem tego mówić nawet tutaj w tym miejscu, bo jeszcze w tym miejscu są ludzie pełni gorliwości, pełni serca i jestem Bogu wdzięczny za to, że wy tutaj jesteście, kiedy mnie tutaj nie ma. Dzięki temu i ja mam służbę i pracę naprawdę z Bożym powodzeniem. Kolejnym elementem, który Hiskiasz, kolejną decyzją było powołanie kapłanów, aby przygotowali ofiary. Kolejnym było ustawienie w świątyni lewitów z cymbałami, lutniami i cytrami, aby według nakazu Dawida śpiewano, grano i tańczono przed naszym Panem, przed tym Bogiem Izraela. To był powrót do tej radości życia z Bogiem, która troszeczkę wygasła. Nie wystarczyło pójść tylko na ołtarzyk, spalić kadzidło. To nie jest ta forma relacji z Bogiem. Bóg potrzebuje, aby na Niego patrzeć, aby przed Jego obliczem się radować, aby traktować Go jak osobę, która ma uczucia, która potrafi się cieszyć, radować, która potrafi przebywać z nami. Hiskiasz pragnął tego bardzo. Naród może był troszkę otępiały. Hiskiasz chciał do tego doprowadzić, aby zmienić właśnie tą postawę, aby coś się przerwało z tej ciszy, która trwała w tym narodzie. Kolejnym elementem, właśnie tutaj pisze, całe zgromadzenie oddawało pokłon i rozbrzmiewał śpiew i donośny głos trąb. W innym fragmencie czytamy także, że właśnie śpiewano psalmy asafowe. To był wspaniały, radosny czas dla tego narodu. Na końcu pisze, 29 rozdziału pisze, i uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował. Rzecz ta bowiem dokonała się znienacka. Wiecie, może czasami nie doceniamy ważność małych spraw, ale naprawdę nie potrzebujemy 10 czy 15 lat, abyśmy się wszyscy ożywili. Tak naprawdę potrzebujemy tylko odważnej postawy, naszej postawy, żeby wszystko się wokół nas zmieniało. Może nawet nie potrzeba całego tłumu. Nie każdy ma może takie usposobienie, takie gorące, takie charyzmatyczne, tak? Ale wystarczy kilka takich osób, osób gorliwych, po to, żeby pozostali się do niego dołączyli, żeby była radość, żeby były pieśni, tak? Żeby jak byczek, tak? Wyskakujemy z naszego zboru. Jak byczek tutaj wracamy, bo chcemy się radować przed Bożym obliczem. I ta rzecz w Judzie dokonała się znienacka. Tak naprawdę to było kilka tylko decyzji. Czy Hiskiasz coś na tym stracił? Myślę, że nie. On może obawiał się, jak zostanie przyjęty, czy tak naprawdę gorliwie będzie ta służba sprawowana, ale stał na przodzie i odważnie o tym mówił, odważnie zachęcał. Bóg do niego też przemawiał. Kolejnym takim elementem, czy kolejnym jego wyzwaniem było odprawienie Paschy. I do tej Paschy nie tylko zebrał Judejczyków, zebrał tych z Izraela, którzy chcieli pozostać przy Panu. To też nie było takie łatwe w tamtym czasie. My też mamy trudny czas. Kochani, wielu ludzi mówi Jezus, mówi Bóg, tak? Ale tak naprawdę czasami jak konfrontujemy się czy rozmawiamy, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy, o czym jest wtedy mowa. Czy brakuje tej pełnej takiej świadomości, a tak naprawdę brakuje jednego bardzo istotnego elementu. Ukorzenia się przed Bogiem i przyznania, że On ma rację. Że jestem grzesznym człowiekiem, że muszę przyjść do Niego w pokorze, tak jak Mojżesz, kiedy pierwszy raz z Nim się spotkał. W drugiej księdze Kronik, przepraszam, znajdę to tutaj, pisze tak. Chodzi o Judejczykach, którzy wyszli ogłaszać Paschę w Izraelu i w Judzie. Szli tedy gońcy od miasta do miasta po krainie Efraimitów, Manasytów i Zebulonitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Widzicie, jak ta sytuacja jest czasami podobna. Jak bardzo byśmy chcieli. Czy my niesiemy jakąś tragiczną wieść dla tych ludzi? Czy to, co nosimy na swoich ustach, w swoim życiu, nie jest dla tych wszystkich ludzi wokół nas takim naprawdę żywym błogosławieństwem? Jednak wiele razy konfrontujemy się z zupełnie naprawdę niespodziewanymi dla nas reakcjami. Ale jest dobra nowina. Wszakże niektórzy mężowie ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. Ta historia mi mówi, że i w tamtym czasie ten lud był niepokorny. On tak naprawdę nie tyle Boga nie znał, ale tak naprawdę nie chciał się nawet ukorzyć. Ale kiedy oni wychodzili, kiedy głosili, może przeszli setki, może dziesiątki tysięcy, ale była jakaś grupa osób, która usłyszała ten głos, która się zgromadziła i dla tej grupy osób warto było to uczynić. Dlatego, że w pewnym momencie spotkali się wszyscy w Jerozolimie i czytamy w 25 wersecie 30 rozdziału. I radowało się całe zgromadzenie judzkie i kapłani i lewici, również całe zgromadzenie, które zeszło się z Izraela oraz obcy przybysze. Wszyscy mieli radość w sercu swoim. Którzy przyszli z ziemi izraelskiej i ci, którzy osiedlili się w Judzie. Była wtedy wielka radość w Jerozolimie. Gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jerozolimie. Kilka odważnych decyzji. Zachęta przywódcy. Tak? Wspaniała inspiracja dla pozostałych. Wreszcie przystąpili kapłani i lewici, błogosławiąc lud, a głos ich został wysłuchany. I Boże Słowo mówi, i ich modlitwa dotarła do świętego jego mieszkania w niebiesiech. To jest efekt gorliwości poszukiwania Boga. To jest efekt oczyszczania życia naszego, modlitwy, którą zanosimy za naszych bliskich, za naszych przyjaciół, za tych, którzy leżą nam na naszym sercu. I Hiskiasz jest wspaniałym przykładem, pomimo tego, że sam doświadczył pewnie bardzo trudnej sytuacji, takiej trudnej konfrontacji w swoim dzieciństwie. On przyjął taką postawę, idę za Bogiem, ufam Mu do końca. W kolejnym słowie... Kolejny werset, który opisuje Hiskiasza, czytamy 31 rozdział, 20 werset. I tak urządził Hiskiasz w całej Judzie. I tak rządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. To też szczęściło mu się. To był dobry i wspaniały czas dla Izraela. To jest dobry i wspaniały czas dla naszego zboru. To jest wspaniały czas, kiedy możemy wstawiać się modlić, kiedy możemy rozpalać swoje serce, kiedy możemy Boga coraz bardziej poznawać. W połowie okresu jego panowania, przez te 14 lat Hiskiasz pobudzał swój naród do miłości do Boga, do poznawania Boga, do wielbienia Go, do składania Mu ofiar, do podobania się Bogu. I w połowie okresu jego panowania, 14 lat po tym, jak został królem, czytamy taki werset. 32 rozdział, pierwszy werset, druga księga Kronik. Po tych wydarzeniach i dowodach wierności Bóg widział to, i brat, który zapisał te słowa w inspiracji Ducha Świętego, wyraźnie wskazał. Bóg widział wierność Hiskiasza. Czytamy, wyruszył Sancheryb, król asyryjski, i wkroczył do Judy i rozłożył się obozem pod warownymi miastami i postanowił zdobyć je dla siebie. I przyszedł moment, którego i Hiskiasz, i naród judejski się bardzo obawiał. Oni żyli pod presją tego, co się dzieje dookoła. Czasami jest tak fajnie, kiedy jest gorąco, kiedy jest gorliwie, kiedy tak idziemy za Panem. A czasami przychodzi taki moment w tym naszym rozwoju, w naszym osobistym też życiu. Wiemy o tym, kiedy tak Boga poznajemy i nagle taka potężna kłoda spada nam pod nogi. Przychodzi takie naprawdę ciężkie doświadczenie. Królestwo Hiskiasza nie było wielkim królestwem. Tak naprawdę król asyryjski z powodu tego, że on otoczył Jerozolimę i tak naprawdę została Jerozolima i kilka okolicznych miast nieopanowanych tylko przez króla asyryjskiego, więc wszystkiego było brak. Wiele osób być może uciekło nawet z tych miast. Kiedy król asyryjski zwraca się do Hiskiasza, mówi, dałbym ci kilka tysięcy koni, ale czy znajdziesz jeźdźców na te konie? To pokazuje, jak mało osób było wtedy w Jerozolimie. Ale było gorące serce Hiskiasza. Hiskiasz jeszcze na początku próbował bardzo polubownie sprawę załatwić. Zwrócił się, czytamy to w kolejnych wersetach w drugiej księdze królewskiej, zwrócił się do króla asyryjskiego jakby z takim stwierdzeniem, zgrzeszyłem, że się odwróciłem od ciebie, że wypowiedziałem tobie poddaństwo, pomimo że mój ojciec tobie był poddany. Zgrzeszyłem i jestem gotowy płacić ci z powrotem lenno, byle tylko byś odstąpił od naszego miasta. I to jest taka próba kompromisu. I my też często, kiedy konfrontujemy się z takim przypadkiem, z takim atakiem, z takim doświadczeniem, próbujemy znaleźć jak najłagodniejszą formę wyjścia, żeby nie być ugodzonym, żeby jak najmniej stracić, żeby jak najmniej też ryzykować. Czasami jest to kompromis. Czasami wchodzimy w rozwiązania, które myślę nie są Bożym rozwiązaniem. W przypadku chorób to są poszukiwania różnego typu terapii. Czasem powiedzmy sięgających troszeczkę dalej niż Boże Słowo na to pozwala. Czy świadomość nawet nas, ludzi wierzących, powinna być w tym przypadku większa. Różne są sytuacje. Znajdujemy alternatywne odpowiedzi na różnego typu doświadczenia, ale król asyryjski, przepraszam za wyrażenie, łyknął to lenno, zebrał całe złoto, które mu przekazywał Hiskiasz i tak naprawdę nic sobie z tego nie zrobił. Bo jego serce było twarde i on nie należał do ludu Bożego. On nie był pokorny, nie miał jakiegoś honoru, który by mu powiedział, skoro ty tak się poddałeś, to ja teraz będę ciebie traktował poważnie. Nie, potraktował bardzo niepoważnie i Hiskiasza, i naród Judejczyków. On pomimo tego, że wziął wszystko, co mu Hiskiasz oddał, nadal zagroził, że on ma zamiar opanować całą Jerozolimę. I wtedy Hiskiasz zrozumiał, że nie może polegać na własnych siłach, na własnym rozumie, na własnych pomysłach na rozwiązanie tej całej sytuacji. I wtedy zwrócił się do swojego narodu. Ustanowił dowódców wojskowych nad ludem. Zebrał ich wokół siebie na placu przed bramą miejską i tak przemówił do ich serca. On nie mówił do ich rozumu. On widział, że to, co wynikało z jego rozumu, to, co mógł przemówić do ich myśli, to nie będzie skutkowało. On przemówił do ich serca. Bądźcie odważni i dzielni. Nie bójcie się, ani nie lękajcie króla asyryjskiego, ani jego tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Jakże często brakuje nam w takiej sytuacji krytycznej takiego zdecydowanego podejścia. Bogu dziękuję za Kościół, dlatego że nawet kiedy przychodzą takie doświadczenia, czy do mojego życia, czy do moich braci, siostry, widzę, że jest w Kościele jednak ktoś, kto patrzy z miłością, gorliwie, przeżywa pewne trudności, dzwoni, telefonuje SMS-uje i mówi, słuchaj, zaufaj mu. Dlaczego on, jeżeli pomagał ci wtedy, ma ci nie pomóc teraz? Dlaczego jeżeli pomógł tej i tej osobie, a słyszałeś świadectwo, dlaczego nie miałby zaingerować w twoje życie? Hiskiasz może za pierwszym razem się pomylił, wchodząc w kompromis, ale bardzo szybko się skonfrontował. ponieważ poznał Boga. Widział, że Bóg jest mu przychylny. Widział, że Bóg jest przede wszystkim wierny. I czytamy dalej. Z nim jest ramię cielesne. Z nami jest Pan, nasz Bóg. Często konfrontując się z doświadczeniami, czyli z ludźmi naprzeciwko, którzy stawiają się przeciwko nam, dotykają naszego życia, często konfrontujemy się tak naprawdę z ciałem. Konfrontujemy się z człowiekiem, który ma egoistyczną naturę, taką jaką i my mieliśmy na samym początku. Ale jest nieświadomy tego, że jest Bóg, że on nawet źle postępuje. Może nawet jest świadomy, ale jemu to pasuje i on nie ma zamiaru się zmieniać. Ale my nie chcemy walczyć z ludźmi. Oni są często zainspirowani niestety no, tym, co diabeł szatan czyni w tym życiu. Są omotani tak jak i my. Byliśmy jemu poddani. Byliśmy, to on, ten Pan świata panował nad naszym życiem. Dopóki nie powierzyliśmy, nie oddaliśmy swojego życia Jezusowi. Tak jest i w życiu tych innych ludzi, tych nieprzyjaciół. Hiskiasz mówi, on nam pomoże. Bóg Izraela. I stoczy za nas boje. Wiecie, na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, pisze Słowo Boże, lud nabrał otuchy. I to jest słowo, które zawsze będzie zachętą. Jest to taki dobry przykład dla nas, abyśmy trzymali się tego, co często tutaj wyznajemy w czasie modlitwy, w czasie śpiewów, ale tak czasami brakuje nam tego, kiedy konfrontujemy się w naszej codzienności z naszymi problemami. Ci, którzy przeszli przez ten bój, przez ten ogień, tak, oni już wiedzą, już jesteśmy dużo silniejsi, już wiemy o tym, że nie tak łatwo nas złamać, niezwykłe przeziębienie nas nie przemoże. Że jakaś krótkotrwała sytuacja. Wiemy o tym, że Bóg nam pomoże, da nam posilenie. Ale ile jest osób słabych? Już nie mówiąc wśród tych, którzy są poza naszymi społecznościami. I wtedy, kiedy serce ludzkie nabiera otuchy, takiego ukojenia w Bogu, takiej nadziei, że Bóg jest wierny, Bóg mnie nie opuści. No wtedy bardzo zły jest nasz przeciwnik naszego Boga. Wtedy wszystkie te, cały ten świat demoniczny jest taki wstrząśnięty i wtedy zaczyna się jego kombinowanie. Co tu zrobić, żeby nam zaszkodzić, żebyśmy jednak tej drogi nie chcieli podjąć? I tak było też i w tej historii Hiskiasza. Otóż Hiskiasz wiedział, że no on sam ma ufność i wiarę, wierzy Bogu. On wie o tym, że Bóg go nie opuści. Ale co z tym ludem? Ale co z tym ludem? Czy on wytrwa do końca? Czy on mu zaufa do samego końca? Rozkazał, aby nie rozmawiać, nie dyskutować z Asyryjczykami, którzy za murami Jerozolimy różnego typu rzeczy wygadywali. Otóż kilka takich prób, takich uderzeń w to Boże ciało, w to Królestwo Izraelskie zostało skierowanych. Pytanie pierwsze. Na czym opieracie swoją ufność? Przecież Hiskiasz was zwodzi i prowadzi was na niechybną śmierć z głodu i z pragnienia, powiadając, Pan wasz Bóg wyrwie was z dłoni króla asyryjskiego. Pierwsze, podważany jest autorytet duchowy przywódców. I często i my się z tym konfrontujemy, rozmawiając z ludźmi na temat Chrystusa, Kościoła, społeczności, udziału w społeczności, czy w Bożym zgromadzeniu, w takim, w jakim my także jesteśmy. I to jest taka pierwsza konfrontacja i w naszym sercu, tak? Czy te osoby, które są na tamtym miejscu, czy to są naprawdę osoby, które wykonują Bożą wolę, czy one mają ten duchowy autorytet, takie podważanie pewnej podstawowej prawdy, idę za tym przywódcą, to jest mój pasterz, to jest mój przewodnik, to jest mój nauczyciel. Diabeł próbuje osłabić ten naród. To jest także i podjudzanie podjudzanie tego narodu, tak jak i nas próbuje w różny sposób podjudzać. On wspomina, przecież świątynki były wybudowane, a Hiskiasz je zburzył. Tutaj zapomniałem jednej rzeczy. Wiecie, Hiskiasz był właśnie tym królem, który nie tylko zburzył świątynki na wzgórzach wszystkich, i to było właśnie po tym, jak po tym święcie Paschy, kiedy cały naród izraelski i judejski wracał do swoich domów. Oni wtedy byli w takim zachwycie do Pana i wiedzieli, że oni mogą bez problemu kontaktować się, czy składać Bogu ofiary, modlić się do Niego i cieszyć, radować się z Boga żywego, że jak wracali, to wszystkie świątynki poburzyli na wzgórzach. Wszystkie. I to wynikało z ich serca, to wynikało z ich potrzeby, z ich zrozumienia i z ich poznania. Wtedy te rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, pewna religijność, ona odchodzi. Kiedy Boga naprawdę poznajemy, to nie potrzebujemy tych rzeczy, które Boga próbują podrobić. Tak było też i w Izraelu. Król Sanherib asyryjski podważa i to działanie Hiskiasza i zwraca się do narodu judejskiego. Czy wy nie pamiętacie, że kiedyś waszemu Bogu składaliście hołd na wzgórzach i świątynkach, a on wam to wszystko poburzył? Gdzieś jakieś pobudzenie od środka, tak, od przeszłości, tak? Pobudzić troszkę przeszłość. Czy wam było źle, że były te świątynki? Przecież tak naprawdę chcieliście oddać Bogu cześć, tak? To jest znowu obalenie autorytetu najwyższego Pana, najwyższego Boga. Nawet czasami posuwa się diabeł do tego, że powołuje się na Boże Słowo. I my też możemy się z takimi rzeczami skonfrontować. Król Sanherib w pewnych wypowiedziach zwraca się do ludu judejskiego: wy tak wierzycie w te słowa, słowo Boże i w to, co wam mówi Hiskiasz, a ja wam powiem, że mnie Bóg powiedział, że ja mam zająć tą Jerozolimę. I taka konfrontacja tego ludu, komu wierzyć? Hiskiasz mówi, że Bóg każe nam bronić Jerozolimy. Ten mówi, że też ma takie słowo, że ma przejąć tą Jerozolimę. Oczywiście jest w tym także i pycha potężna króla Sanheryba, w którym mówi o tym, że on wszystko zwycięży, że żaden Bóg nie obroni tego miasta, bo żaden Bóg nie obronił innych narodów. My wiemy, że jest tylko jeden Bóg, który będzie nas bronił. Jeden jedyny, który obroni naszego życia, naszych rodzin, naszych najbliższych, naszych przyjaciół. Jeden prawdziwy, żywy, z którym się konfrontujemy. Jeden, do którego się zwracamy. I nie ma żadnego innego. Jeżeli inni modlą się i upadają nadal, jeżeli modlą się i nic się nie zmienia, to znaczy, że to nie jest prawdziwy Bóg. Że nie modlą się do prawdziwego autorytetu. Hiskiasz nie miał innego rozwiązania. On miał tylko jedno rozwiązanie. Mógł się tylko zwrócić do Boga. On wiedział o tym, że takie odszczekiwanie króla asyryjskiego może trwać bardzo dużo, aż się wszyscy zmęczą. Czytamy w 20 wersecie 32 rozdziału. Z tej to przyczyny modlił się król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, wołając ku niebiosom. Wtedy Pan wysłał anioła, który wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców ich książąt w obozie króla asyryjskiego. Także ze wstydem wrócili do swojej ziemi. A gdy udał się do świątyni swojego Boga, jego własni synowie zabili go tam mieczem. Tak to Pan wybawił Hiskiasza i mieszkańców Jeruzalemu z ręki Sanheryba króla asyryjskiego i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół. Gdzie kiedy odniesiemy się do Boga, kiedy w Bogu znajdziemy swoją pomoc, kiedy przed Nim złożymy wszystko, Bóg nie tylko wyzwoli nas z danego problemu, ale to jest przesłanie także i, że Bóg zadba i o cały szereg różnych innych spraw, które nosimy w swoim sercu, które są dla nas obciążeniem i jest w mocy Bóg zmienić tą sytuację w naszym życiu. Po to, abyśmy byli wolni. Abyśmy byli bardziej radośni, abyśmy byli bardziej szczęśliwi. I wersety, na których zakończę, jeżeli chodzi o to, co uczynił Hiskiasz. Tam są jeszcze pewne inne doświadczenia Hiskiasza, ale to już polecam do takiej osobistej lektury. Ale pisze w 23 wersecie 32 rozdziału drugiej Księgi Kronik. I był Hiskiasz wysoko ceniony przez wszystkie narody. On miał już nie tylko ludzki autorytet, ale miał duchowy autorytet. Oni wszyscy wiedzieli, że on ufa Bogu, a Bóg go namaścił i pomazał do tej służby, do tej pracy. I niech to będzie dla nas też wielką zachętą. Może czasami nie doceniamy tego, jacy jesteśmy. Nie musimy być szczególnie charyzmatyczni. Warto się w tym rozwijać i czerpać z tej inspiracji i z nauki Ducha Świętego. Warto prosić Ducha Świętego o pomnożenie wszelkich darów po to, aby i przez te charyzmaty Bóg mógł się i w naszym życiu wyrażać, aby mógł nas wzmacniać, posilać, tak? Ale czasami mamy takie spokojne usposobienie, ale możemy być i możemy mieć i posiadać niesamowity autorytet przed innymi ludźmi, naszą postawą, naszym przechodzeniem przez doświadczenia. I życie Hiskiasza, czy ta historia Hiskiasza, to jest taka konfrontacja przechodzenia przez doświadczenia. Od samego początku, co należy uczynić, żebyśmy mogli w ogóle z Bogiem iść tak spokojnie, mieli pokój w sercu i pokój był w naszych domach, w naszych rodzinach. Czyli oczyszczamy nasze domy, nasze rodziny, nie zapominamy o Bogu, modlimy się, wysławiamy Go, wstawiamy się, robimy przełomy w naszym życiu, a kiedy przychodzą doświadczenia, nie odwołujemy się do jakichś kompromisów, ale podejmujemy odważną decyzję od razu, ogłaszając, kto jest Panem nad tą sytuacją. Tego życzę mnie i Wam. Trzy pokolenia po Hiskiaszu nastąpiła niewola babilońska. Jego wnukiem Hiskiasza był Jozjasz, kolejny reformator w Judzie. To on znalazł Pismo Święte, znalazł zakon w świątyni i na nowo naród izraelski z Judejczykami rozgorzał, tak rozpalił się dla Pana, czytając Jego słowo, czytając Jego obietnice. Kolejnym z pokolenia Hiskiasza był Daniel. To także jego potomek, podkomorze, później w Babilonie. I znamy też historię Daniela. I dlaczego to mówię? Dlatego, że chciałbym jakby przez to wyrazić, że może nasze życie nie będzie miało takiego wielkiego znaczenia i takiego odniesienia w historii Kościoła Bożego, który Bóg zaplanował na ten moment, na ten czas. Ale my, o tym też mówiliśmy wczoraj na grupie, jesteśmy już z pokolenia naznaczonego. W naszym duchowym DNA już płynie taka obecność Ducha Świętego. I tą obecnością naznaczamy już kolejne pokolenia nasze. I z tego ja osobiście się raduję, że nastał taki moment i razem z żoną i z dziećmi możemy chwalić Boga i ufam, że i kolejne pokolenia nasze będą mogły Boga bardziej poznawać. I tak było też i w życiu Hiskiasza. On sam, jego historia była zachętą i takim odbudowaniem powrotu do Pana w tym czasie, który już naprawdę był czasem upadłym dla tego narodu żydowskiego. My jesteśmy powołani w tym momencie i w tym czasie. I uczynimy tyle, ile Pan będzie chciał, żebyśmy uczynili. Albo tyle, ile będziemy mieli odwagi czynić w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale ufam i wierzę i niech będzie to w naszych myślach i w naszych pragnieniach, aby każdy, kto po nas tutaj zostaje z naszego pokolenia, z naszych duchowych dzieci, aby jego owoc był naprawdę dużo bardziej obfitszy niż nas. I ufajmy, że czasami w malutkich sprawach Bóg jest wierny i będzie pomnażał owoc tego, co my rozpoczęliśmy. Mam nadzieję, że chociaż troszkę było to dla Was zachęcające, inspirujące. Jest to historia, mógłbym powiedzieć, jak i nasza historia. Ale ta historia ma wspaniały koniec. Hiskiasz był uznany za jednego z najwspanialszych królów Judy. Tak jest też napisane. Nie było takiego ani po nim, ani przed nim, patrząc od Dawida i od Salomona. A to było jego gorliwe serce. Pragnąłbym mieć taką gorliwość cały czas. Naprawdę ja nie chcę ostygać. Przychodzą doświadczenia, przychodzi praca, przychodzą różne sytuacje. Nie chcę tracić gorliwości. I chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli taką wielką zachętę i starali się odważnie do tego podchodzić w naszym wyznaniu, w naszych modlitwach, w naszej postawie takiej codziennej i w naszym myśleniu. Kim tak naprawdę tutaj jesteśmy? I nasza garstka może wstrząsnąć tym miastem. Nawet taka garstka, nawet takim spotkaniem, jak tutaj jest w tej chwili. Dla Boga nie ma żadnych ograniczeń. Na pewno my Go nie ograniczamy. Może wstańmy, pomódlmy się. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj nas tutaj na tym miejscu postawiłeś. Panie, jest to naprawdę wielki przywilej. Mamy Ciebie za wspaniały wzorzec. Twoja postawa, Panie, Twój charakter, Panie, Twoja świętość, Panie, jest dla nas wspaniałym wzorem do postępowania, Królu. Ale chcemy, Panie, być Twoimi ambasadorami tutaj na ziemi. Dziękujemy Ci za postawę Hiskiasza. Dziękujemy Ci za tą historię, Panie, którą kazałeś zapisać, abyśmy mogli ją czytać, abyśmy byli tym zainspirowani, abyśmy pamiętali, że nasze wyznanie, że nasza ufność, nasza wiara ma także swoje znaczenie, Panie, w pokoleniu, w którym żyjemy, tak jak i za czasów Hiskiasza, Panie. Dziękuję Ci za odważne serce Hiskiasza, Panie. Dziękuję Ci za mądrość, jaką mu dałeś. Dziękuję Ci za poznanie, które mu dałeś, Panie. I my tego, Panie, pragniemy. Pragniemy, Panie, wspierać się nawzajem i wzmacniać, Panie. Pragniemy pamiętać, kto jest naszym Bogiem i naszym Królem. Kto panuje nad wszystkimi królami. I komu tak naprawdę możemy zawierzyć i złożyć wszystko, co w naszym życiu się dzieje, Panie. Panie, pragniemy odchodzić od wszelkich kompromisów, ale ufać Tobie, Boże mój, wierząc, że Ty masz rozwiązanie dla nas, Panie. Dziękujemy Tobie, Boże, nas za to. Dziękujemy za wspaniałą inspirację, za Ducha Świętego, który pobudza nas, rozjaśnia nam wszelkie prawdy. Dziękujemy Ci za czas modlitwy. Dziękujemy, Panie, że dzisiaj, nie tak jak wtedy w Izraelu, nie musimy się zgromadzać, Panie, w konkretnym miejscu, aby móc się z Tobą spotkać. Dzisiaj możemy spotkać się z Tobą o poranku, wieczorem, w nocy, w ciągu dnia. Panie, dziękujemy, Panie, za to, że Ty otworzyłeś drzwi, otworzyłeś bramy, Panie, że możemy do Ciebie przychodzić w każdej sytuacji, Panie. Jak wielkie i wspaniałe jest to narzędzie, aby móc zmieniać wszystko, co nas otacza, Panie. Przydawaj nam, Panie, ufności, wiary i odwagi, Panie, w naszym postępowaniu. Chcemy podobać się Tobie, Panie. I chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas, Panie. Chcemy roztaczać, Panie, atmosferę Twojego Królestwa, Panie, tutaj, w tym mieście, wokół nas, w naszych domach. Prosimy Ciebie o to. Prosimy Ciebie o Twoje namaszczenie, Panie, dla Twojego Kościoła, dla moich braci i dla moich sióstr, Panie. Abyś wspierał ich, Panie, właśnie w takich czasami doświadczeniach, które przychodzą na ich życie, Panie. Abyś odpowiadał tak jak dzisiaj, Panie. Mogliśmy Tobie dziękować, odpowiadałeś na nasze modlitwy. Wielbimy Ciebie za to, Panie. Cudowny jesteś za to, że jesteś tak wierny, Panie. Oddajemy Ci, Panie, chwałę i cześć. Kiedy będziemy wracać do naszych domów, Panie, będziemy pamiętać o tym, że Ty nas cały czas strzeżesz i pilnujesz. Dziękujemy Ci za te doświadczenia i za siły, jakie nam dajesz, aby przez nie przechodzić. Dziękujemy, że przez to kształtujesz nas, nasze poznanie i że przez to, Panie, możemy bardziej Tobie zaufać. Posilaj nas, Panie, i rozpalaj nas. Bardzo tego potrzebujemy, Panie. Amen.